Zanim zaczniemy wypełniać przyszłoroczny kalendarz wydarzeniami kulturalnymi, wróćmy do kilku, w których uczestniczyliśmy w mijającym roku. Na wielu listach najlepszych książek mijającego roku znajduje się Pociecha rzeczy okrągłych Klemensa Zeca. Pisarz pochodzi z austriackiego Grazu, jest laureatem nagrody imienia George'a Bichnera. Bichnera otrzymali też m.in. Peter Handke, Thomas Bernhardt, Canetti czy Elfriede Jelinek, która uważa Zeca za najwybitniejszego żyjącego austriackiego pisarza. Zbiór opowiadań Pociecha rzeczy okrągłych to pierwsza wydana w Polsce książka Zeca. Przełożyła ją Agnieszka Kowaluk.
Klemens J. Zec, jak oficjalnie się nazywa, pisze tak, jakby wynajdował nowe uniwersum. To znaczy robi przy tym coś, co ja określam jako przezroczyste, czyli tworząc kompletnie nowy język opowiadania o rzeczywistości, on tego języka jakoś strasznie nie wykrzywia. Zapytany kiedyś o to, jak widzi się w szeregu awangardystów austriackich, to są pisarze, którzy niesłychanie eksperymentują z językiem, powiedział, że jeśli zrywanie z tym, co zastane, łamanie schematów zastanych jest awangardą, to on jest właściwie tradycjonalistą konserwatywnym, ponieważ on robi to samo. Tutaj trzeba powiedzieć, żeby to nie zabrzmiało tak, że są to teksty jakieś strasznie nieprzystające do naszych przyzwyczajeń czytelniczych, żeby nie odstraszyć czytelników, trzeba powiedzieć, że te opowiadania czytają się świetnie. One mają taką swoją drugą warstwę, przy której dopiero podnoszą się włoski na przedramieniu i masz ochotę krzyczeć ze strachu albo z przerażenia, albo ze smutku. I jednocześnie ten sam tekst właśnie otwiera ci takie różne możliwości pocieszenia.
Użyłaś takiego sformułowania, budowanie nowego uniwersum. Ja nie miałam takiego wrażenia, czytając opowiadania. Ja mam wrażenie, że to nie jest żadne nowe uniwersum, że wciąż jesteśmy w świecie, w którym jesteśmy, tylko że on go próbuje dostrzec intensywniej. Tak. Że my żyjemy w takim pewnym imaginarium, wyobraziliśmy sobie, co jak działa, co jak funkcjonuje, poustawialiśmy klocki, no bo taka jest natura człowieka, czujemy się z tym lepiej, bezpieczniej, a tu nagle przychodzi Klemens Zec i o tym samym, on niczego nowego nie tworzy, tylko przygląda się inaczej.
To jest tak, dokładnie tak, jak mówisz. Właśnie to trochę miałam na myśli, mówiąc, że nie, on nie wydziwia i nie atakuje czytelnika i grozi mu jakimś utratą jakiegoś komfortu czytelniczego, bynajmniej. On jakby mówi rzeczy, które może nie każdy nawet usłyszy. Może nawet nie każdy je tam dostrzeże, czytając. Dla mnie ten jego język, o tyle jest to dla mnie coś nowego, że właśnie on nie oddaje rzeczywistości jednak jeden do jednego. Tu bym się upierała, że to jest jednak nowe uniwersum, takie lekko przesunięte, takie lekko oślizgnięte. Pewne rzeczy nam się wydają absolutnie znajome, ale wystarczy pół słowa lub pół zdania, żeby okazało się, że coś bardzo nas zaskakuje, taka obserwacja. Nigdy w życiu byśmy na to nie wpadli, a jednocześnie jest to coś absolutnie codziennego. Ale właśnie w takim zestawieniu zecowskim, że zaczynamy się potykać o to, co tam widzimy. No i on też kiedyś powiedział w wywiadzie, że żeby dotrzeć do czytelnika, żeby dotrzeć do odbiorcy, trzeba mocno potrząsnąć językiem. Ale on tego nie robi w jakiś taki sposób właśnie cyrkowy, kuglarski, taki bardzo efektowny, jak choćby jego mistrz Ernst Jandl, ale właśnie wynalazł taką sobie absolutnie właściwą metodę takiego pozorowania normalnego mówienia i przemycania jednak takich elementów, że wydaje ci się, że tam coś jest za jakąś zasłoną, że po prostu jakieś wypukłości, jakieś wklęsłości, nie do końca wiadomo, co tam jest. Ale tam coś jest. Tak jak w tym opowiadaniu o kocie Lalonda, który nagle pojawia się na obrazie i narratorowi się wydaje, że tu się skrzyżowały jakby dwa uniwersa. To tego kota i to jego. Bo kot wydał mu się, kotek na płotku, wydał mu się cokolwiek dziwny. Wydało mu się, że widzi go jednocześnie od przodu i od tyłu. I to jest właśnie perspektywa Zeca. Patrzeć na rzeczy jednocześnie z różnych stron, czyli coś, co w rzeczywistości jest niemożliwe, a książka jest pełna fotografii, jakby dla ilustrowania tego, że proszę, opisuję tutaj normalny świat, taki jaki on jest, ale nic tego nizowego znajduje się tam rycina z początku XX wieku z miejscem, w którym można spożywać posiłki, ale to miejsce znajduje się ewidentnie gdzieś w przestworzach, ale jest tam nakryty stół, czyli właśnie takie mieszanie realnego z kompletnie nierealnym. Trochę to jest z Kawki, nawet pojawia się moim zdaniem, uwaga, interpretacja, jeden z bohaterów zecowskich opowiadań, niejaki Or, dla mnie nawet dźwiękowo jest absolutnie aluzją do kawkowskiego Odradka, czyli takiego stwora, który nie wiadomo do końca czym jest i czy w ogóle jest.
A teraz o innym języku, języku fotografii. Wschodni Festiwal Fotografii powołali w tym roku do życia fotografowie Dorota Awiorko i Wojciech Nieśpiałowski. W czerwcu w Lublinie i w wielu innych miastach na wschodzie Polski odbywały się wystawy, warsztaty, spotkania. Opowiadaliśmy o tym w nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej, razem z osobami, które prezentują swoje prace. Magdaleną Chojnacką, Iwoną Suszycką, Wojciechem Pranagalem i Markiem Lapisem.
Tutaj jest taka historia, że nie da się niczym przykręcić i trzeba przyklejać do ściany.
Bo trzyma rękę konserwator zabytków i po prostu nie wolno niczego wbijać. Moim zdaniem trochę mistyczne miejsce.
To jest klasztor ojców dominikanów w Lublinie. Przestrzenie, które kiedyś zajmował Terat Randersena, więc można powiedzieć, energia miejsca jest trochę baśniowa, trochę bajkowa, trochę no właśnie taka wschodnia, pasująca do tematu pod tytułem Wschodni Festiwal Fotografii.
W jednej sali, bo jesteśmy w jednej z sal, w których prezentowane są zdjęcia, tak bardzo różne estetyki, a to rozmawia ze sobą.
Tak, no i myślę, że tego moglibyśmy się wszyscy uczyć, że nie musimy wszyscy myśleć tak samo, nie musimy wszyscy mówić tak samo i tego samego, a możemy ze sobą współistnieć i tak samo współistnieją te prace, które tutaj są.
Twoje prace stoją na sztalugach.
Każda z nich, no to jest parę kilo. Ich się nie da tutaj przykleić do ściany. One były w następstwie takiej imprezy, która nazywała się Land Art Festival. Przestrzeń, gdzie nie można dojechać samochodem, gdzie trzeba pójść przez las, gdzie ten cały czas zaczyna płynąć zupełnie inaczej, kiedy dźwięki z tej naszej cywilizacji znikają, zostajemy z szumem rzeki, lasu, brzęczeniem owadów, śpiewaniem ptaków i właśnie w takiej przestrzeni, w takiej energii powstawały te prace, prace artystów ziemi z całego świata, można powiedzieć. Pomysł był właśnie taki, żeby spróbować pokazać, przekazać chociaż trochę tej transformacji energii, tak? No bo oni transformują tę energię miejsca, dodając swoją energię twórczą, i żeby rzeczywiście spróbować to pokazać ludziom, przekazać trochę tej tajemniczości, dodać trochę też swojej energii i wykorzystać taką starą technikę gumy chromianowej, technikę szlachetną, która również wykorzystuje materiały naturalne, bo wykorzystuje żywicę z drzewa akacji. Tu jest jako pigment wykorzystana czerń z winorośli, jest woda, naświetlanie słońcem i powstają właśnie odbitki jednostkowe, praktycznie trudne do powtórzenia.
Marek Lapis od pierwszego dnia wybuchu wojny dokumentuje to, co się dzieje, ale nie dzieje się tylko na ulicach, ale dzieje się w sercach, dzieje się wśród polskiej ludności i wśród ukraińskiej. Dokumentuje wolontariuszy, którzy swoją pracę rzucili i oddali, no przez cały swój czas jeżdżą na wschód, organizują tutaj pomoc, różne rzeczy i te rzeczy fotografuje przy pomocy Polaroida. Oprócz tego dokumentuje życie tych Ukraińców, którzy się zdecydowali tutaj w Polsce żyć, tych, którzy kiedyś przejechali i teraz, no bo wbrew pozorom są dwie społeczności. I po trzecie, korelacje, jak Polacy ich widzą, no bo też jest ważne, też się zmienia. Ja myślę, że zdjęcie nie może opowiadać wszystkiego. Zdjęcie powinno zadawać pytanie.
Bolesław Lutosławski, fotografie, portrety fantastycznych osób. To są portrety, które znalazły się w książce Alchemia Portretu Bolesława. Książce, która na mnie wywarła ogromne wrażenie. Bardzo jestem szczęśliwy, że mogę tutaj po sąsiedzku zawisnąć.
Iwona Suszycka ma bardzo piękną przestrzeń. Tu się czekało, żeby wejść do sali Teatru Andersena i tam zaczynała się opowieść.
Nie wiem, dlaczego taka energia w tej przestrzeni tu była, jak wieszałam tą wystawę. Kameralność jej być może, jednocześnie taka przechodność, która też jest jakąś taką dla mnie znamienną w ogóle w tej całej historii rodzinnej, którą tu prezentuję. Projekt Parcela jest taki na wskroś projektem osobistym. On opowiada o pewnej willi stojącej nad Bugiem, która była kolebką i macierzą na 5 pokoleń matematyków. Ja jestem tym piątym pokoleniem. Ten projekt jest takim dialogiem moim z sobą, jakby tak, z moją historią, z moim ukorzenieniem, pewnymi ramami, którym zostałam wręcz włożona tak już od urodzenia, bo tak po prostu miało być, tak. Kolejne pokolenie musiało być matematyczne, jestem informatykiem. Robiąc taką formę, taką trochę dziecinną, dziecięcą, jakby spowodowałam, że ta moja historia rodowa, to namaszczenie wręcz, uwiązanie czy wytatuowana pępowina bycie ścisłym, daje sobie zgodę na bycie też artystą, powiedzmy, tak? I to jest dla mnie niewiarygodnie ważne.
Magdalena Chojnacka, delikatnienie tytuł pani wystawy.
Zawsze uważałam, że to jest taki punkt dla wszystkich realizacji, że jeden świat może być pobudzony drugim, dając sobie nawzajem więcej niż przemijanie. I dla mnie takie spotkanie z człowiekiem to jest sposób na lepsze rozumienie siebie, świata, ale przede wszystkim jest to spisywanie emocji, które ja mam w sobie i które widzę w innych. To jest takie zaproszenie do przestrzeni intymności. No jakby zwracam uwagę na głębie uczuć, a nie na głębie ostrości.
Byliśmy na Wschodnim Festiwalu Fotografii. Świętowaliśmy jubileusz galerii Labirynt na wystawie 100 lat w labiryncie. Nie chcemy wyłącznie celebrować przeszłości. Równie ważnym celem tej wystawy jest próba odpowiedzi na pytanie, co dalej, jakie ma być kolejne 50 lat, mówi szef Labiryntu Waldemar Tatarczuk. A stoimy przed budynkiem, przed którym stoją ule.
Można tam podejść, zajrzeć do ula, zobaczyć, jak one w ogóle żyją, jak działają, że to jest fascynujący świat.
Andrzej Mroczek lubił miód, ale to nie był ten moment, kiedy pszczoły pojawiały się w galeriach, no chyba że przy okazji performansu, prawda?
My mamy teren przed budynkiem, który właściwie od początku, kiedy przeprowadziła się galeria na Popiełuszki, był dla mnie takim wyzwaniem. Nie wiem, czy pamiętasz, że ten teren w ogóle był ogrodzony płotem. Jedną z moich pierwszych decyzji, jak się tutaj wprowadziłyśmy, no to było demontaż tego płotu. Jedna z osób pracujących wtedy w galerii tak zareagowała: no ale ludzie będą nam tu łazić. Na co odpowiedziałem: no właśnie o to chodzi, żeby ci ludzie tutaj łazili. To był taki, taki symboliczny gest otwarcia galerii, spektrum osób, dla których to powinno być miejsce interesujące, ważne, własne, powinno być jak najszersze. Bazą są wartości, które wyznajemy, które są dla nas ważne. Jeśli nie jesteś homofobką, jeśli nie jesteś rasistą, jeśli szanujesz inne nacje, inne grupy, no to tak, to jest twoje miejsce. Dla nas jest istotne odniesienie się do programu, który tworzył Andrzej, bo dzięki niemu ta galeria stała się bardzo szybko, już w latach 70. W pierwszych latach jego kuratorowania stało się ważnym miejscem dla performansu, dla sztuki konceptualnej, również dla sztuki feministycznej, która się w latach 70. zaczęła pojawiać i wielu innych aktualnych działań artystycznych, trendów, które były w latach 70. Klasycy sztuki współczesnej, którzy dla mnie byli bardzo ważni i ważne w programie Andrzeja Mroczka, tacy jak Józef Robakowski, Natalia LL, Zbigniew Warpechowski, Teresa Murak, Maria Piński-Aberyś i wiele, wiele więcej. Tu naprawdę było bardzo wiele ważnych artystek i artystów, którzy w tej chwili są w podręcznikach historii sztuki. A należy pamiętać, że w latach 70., gdy te osoby gościły w Labiryncie, miały po 20-30 lat. I stąd ten drugi obszar moich zainteresowań, który pojawił się już na początku, czyli młode środowisko artystyczne. Bardzo mnie ucieszyło to, co powiedział Tadeusz Mroczek, brat Andrzeja, że on widzi tutaj, że to jest kontynuacja tego, co robił Andrzej, biorąca po prostu pod uwagę inne okoliczności, w których żyjemy. No moim zdaniem taki model instytucji sztuki, galerii sztuki współczesnej, który znamy, który robi te wystawy, sympozja i tak dalej, już się wyczerpał. udajemy, że to ciągle działa, ale tak naprawdę to te galerie sztuki współczesnej no są takimi mauzoleami sztuki. I dlatego wydaje mi się, że ta obecna sytuacja, to co nas otacza, wymaga przemodelowania, przebudowania sposobu działania. Dlatego ta wystawa wygląda właśnie w taki sposób. Jest jedna sala poświęcona historii, a druga część wystawy, tej przestrzeni, której ściany i podłoga są pokryte napisami, tym, co młode osoby miały do powiedzenia i do pokazania i czasami do wykrzyczenia. To będzie środowisko, w którym ma odbyć się część wystawy, która dotyczy jakby współczesności i być może przyszłości. No niewykluczone, że część z osób, które teraz pokazujemy, za 50 lat będą już tworzyć historię sztuki, jeśli to za 50 lat w ogóle nastąpi. To też jest istotnym tematem do zastanowienia się. Pytania o przyszłość, które szczególnie dla młodych osób są ważne, to mało powiedziane. One no, są po prostu fundamentalne, bo ci młodzi ludzie właściwie nie wiedzą, czy świat będzie istniał, czy w ogóle ludzkość przetrwa te kolejne lata.
Wróćmy do tegorocznych list zawierających najważniejsze książki roku. Na każdej z nich jest książka Elizy Kąckiej Wczoraj byłaś zła na zielono.
Moje dziecko język traktuje zupełnie inaczej niż przeciętnie się go traktuje. Jej sposób bycia jest taki, że ona rzeczywiście wierzy w to, że jeśli się coś stwierdzi, to to następuje w rzeczywistości. Moje dziecko się zawsze upomina o to, żebym jej powiedziała bądź napisała, że musi mieć dobry dzień. Ponieważ jeśli tego nie napiszę, to to nie nastąpi. I to nie jest kwestia jakichś tam powiedzmy gier z matką, to jest kwestia przekonania, czy przeświadczenia, że słowo rzeczywiście to robi. Może można być, nie wiem, filologiem, ja uczę na uniwersytecie, znam teorię aktów mowy i wiem bardzo dobrze, z czego to się niby bierze, tak, ale w sensie teoretycznym. Ona tych teorii nie zna. Natomiast ona zna to przełożenie, w którym słowo ma rzeczywiście moc sprawczą i kiedy ono zostaje uruchomione, to znaczy, że jeśli ja komuś źle życzę, to to będzie, faktycznie się to jakoś na nim odbija. A kiedy ja jej dobrze życzę i życzę jej dobrego dnia, to znaczy, że to nastąpi, a w każdym razie ją to osłania. I trudno to nawet nazwać grą. No, z mojej perspektywy można by było teoretycznie, ale z jej perspektywy to jest gwarancja, to znaczy język jest tutaj stróżem, no jest podstawą. Po prostu jeśli się rzeczywiście nie takich słów używa albo źle życzy ludziom, to to naprawdę ma wpływ na rzeczywistość. I ona żyje w takiej rzeczywistości, w której język nie tyle rządzi, co kiedy już się uruchamia, bo jej rzeczywistość jest rzeczywistością przede wszystkim bezjęzykową. Ten język się uruchomił w jej wypadku bardzo późno. Mało bardzo mówiła i ostatecznie ten język nie jest tu kluczowy. Ale kiedy on już wchodzi na scenę, to on ma moc magiczną. To znaczy on ustanawia faktycznie naszą dobrą i złą wolę, robi coś ze światem. I to jest niesamowite wrażenie, ponieważ myśmy się przyzwyczaili do jakiejś takiej nieważkości językowej. To znaczy do tego, że możemy sobie dowolnie żonglować jednak. Ja w jej wypadku tak nie jest. To znaczy ona bardzo dobrze wie, a raczej myśli, że jest zupełnie odwrotnie. To znaczy, że język, krótko mówiąc, ustawia to, co się wydarzy później i to co się wydarza teraz.
Inne krainy, inne rzeczywistości, powiedzmy sobie szczerze, bo Ruda, dzięki niej możemy próbować podejrzeć inną rzeczywistość, więc te inne rzeczywistości wymagają też innych języków, ale też innych zmysłów. To, że Arystoteles zostawił nas z 5 zmysłami, a naukowcy dzisiaj uważają, że jest ich co najmniej 21, to myślę, że Ruda skwitowałaby to wzruszeniem ramion, bo ona ma tych zmysłów zdecydowanie więcej. One są jej potrzebne do tego, żeby móc się poruszać w tamtej rzeczywistości, prawda?
Ja się zorientowałam, jak nieprawdopodobnie duża taka masa komunikatów zmierza ku mnie, jak taka kula śniegowa, urobiona nie z języka. Ona się toczy i ona prawdopodobnie może mnie przywalić, a ja dalej nie będę miała na to słów. Czyli ostatecznie musiałam sobie trochę to przełożyć na język, trochę wreszcie wychylić się ku niej, żeby zrozumieć, co ja tak naprawdę w tym wszystkim robię, nie mówiąc. Albo mówiąc minimalnie, bo ja mogę ludziom opowiadać różne rzeczy, ale do niej nie mogłam mówić za dużo wtedy. W związku z tym musiałam zrozumieć, że właśnie, że ten cała językowość po pierwsze jest takim oczekiwaniem, które osoba różna od nas może złamać. To znaczy, że może ostatecznie być zrozumiała, być dostępna, albo przynajmniej starać się być dostępna jakoś, bez takiego paktu językowego, że to jest takie oczywiste, że my wszyscy będziemy teraz w pewnym momencie pewne rzeczy mówić. Ale też jednocześnie takim zamiarem, który jest podłożony pod tę książkę, było pokazać, jak bardzo bogaty jest jej świat, mimo tego, że nie mam do tego dostępu. To mimo tego oznacza, że ja nie mam na to finalnego szyfru, że ja nie powiem państwu, co ona myśli. Zwłaszcza, że nawet gdybym miała zupełnie inne dziecko, też bym nie próbowała powiedzieć, co ono myśli, no bo niech ono się samo wypowie. Ale w tym przypadku tym bardziej nie wiem, co ona myśli. Ale jedno wiem, że przeżywa, delikatnie rzecz ujmując, nie mniej niż ja, że ma na to większą paletę odczuć niż ja, chociaż mniej o tym mówi. I ta dysproporcja, która mnie pokazuje, że ona potrafi więcej w innych sferach, tylko że one nie są językowe. W związku z tym ja teoretycznie jestem do przodu, prawda? To znaczy wyprzedzam ją o język. Ale w sferze odczuwania świata i widzenia niekoniecznie ją wyprzedzam. Prawdopodobnie jestem z tyłu, tylko że ja nie mam na to dyskrypcji. Ale bardzo mi zależało na tym, żeby ta książka dawała do zrozumienia, że to ja nie nadążam, tylko że nie nadążanie jest bardzo specyficzną sytuacją, psychologicznie, intymnie i w ogóle, no i też o tym jakoś staram się trochę pisać.
Zajrzymy jeszcze na półkę z książkami, ale teraz wyprawmy się do Galerii Białej, w której towarzyszyliśmy artystom zaproszonym do udziału w wystawie Archiwa wyczesane, zszyte, znalezione. To Bogusław Bachorczyk, Marcin Chomicki, Grzegorz Kozera, Krzysztof Maniak, Irena Nawrot i Anna Nawrot.
Co to właściwie jest archiwum? To jest właściwie wszystko, co po nas zostaje. Można uznać, że w momencie, kiedy powstał pierwszy rysunek naskalny, to już też była próba zarchiwizowania tamtego świata. Archiwum to jest coś, co jest śladem, co jest pamiątką, co jest pewnym wspomnieniem, co jest zapisem, co jest pamięcią i śladem naszej ludzkiej egzystencji.
Irena Nawrot, nie tylko zszywa, ty archiwizujesz fotografowaniem.
Zawsze fotografowałam siebie. Chociaż nigdy tego nie lubiłam. To było tak logistycznie najbezpieczniej, bo nie musiałam korzystać z pomocy innych osób. Te fotografie utrwalone w przeciągu ostatnich 40 lat zapisują zmiany człowieka w zmarszczkach, w bruzdach starczych. 10 lat temu wpadłam na pomysł, że będę wykonywać małe fotografie, multiplikować i je zszywać i powstawały duże mandale, które ja nazwałam sobie tak prywatnie fotopatchworkami. A ta praca pod tytułem Niebo i Ziemia jest kompilacją moich wcześniejszych prac, pomniejszonych, zmultiplikowanych i zszytych w formie 60 kwater. W sumie zszyłam ponad 7,5 tysiąca fotografii. Czy one są archiwum? I tak, i nie. Archiwum dlatego, że trzymam je w swoich pudłach w pracowni, ale traktuję je jako punkt wyjścia do stworzenia rozbudowanej w sensie narracyjnym dużej pracy o długości 14 metrów.
Marcin Chomicki i Archiwum Transformacji.
To projekt artystyczno-badawczy, który trwa już 22 lata. Jest to zapis po prostu przemian w przestrzeni miejskiej, zmieniającej się architekturze, przyrodzie, fragmenty światów, których już nie ma, czyli taki czas po przełomie, czas największej transformacji takiego galopującego kapitalizmu. Chodzi głównie o małą architekturę, ale również architekturę modernizmu, chodzi o szyldy, o reklamy. O wszystko to, co nas otaczało, a co bardzo szybko przeminęło. To nie jest w żadnym wypadku ani projekt sentymentalny, ani tęsknota za PRL-em, czy bądź latami 2000-tymi. To jest jakby pokaz, że wszystko jakby się zmienia. A my jesteśmy w tym dosłownie na chwilę i ten proces będzie trwał. Czyli to jest jakby wycinek cywilizacji.
Nazywam się Krzysztof Maniak. W tytule wystawy jest Archiwa wyczesane i prawdopodobnie pochodzi to od jednego z moich serii fotograficznych, Czesanie traw.
Dlaczego pan czesze trawy?
z czułości do natury, myślę, i też z takiej potrzeby sensualnego styku z tą materią. To czesanie traw też, to działanie było opisane w moim opowiadaniu, gdzie analizuję ten gest, to czy trawy chcą być czesane, czy niekoniecznie, czy to nie jest zbyt duża ingerencja i samowolka względem tej materii.
Jest.
Być może jest, być może niekoniecznie fryzury, które nadałem tym kępom traw, są w ich guście. Taką konkluzją było to, że te nasze ludzkie gesty, które sobie wyimaginujemy, które mają być takie idealne, takie założone przez naszą wyobraźnię jako te docelowe, wymykają się często samej naturze, organizmom i tak naprawdę te trawy najlepiej wyglądają, kiedy nie są dotknięte naszą ingerencją, tylko żyją swoim własnym życiem.
Grzegorz Kozera ze swoimi archiwami, które są stricte archiwami artystycznymi.
To taka technika zwana transferem obrazu, polegająca na przenoszeniu wizerunków poprzez rozwałkowywanie atramentu przy użyciu rozcieńczalnika na płótnie.
Gdybyśmy poszli do archiwum państwowego albo do kogoś, kto się archiwum w ogóle zajmuje, no to oczywiście byłyby takie obrazy, które byłyby maksymalnie czytelne. Gdyby były nieczytelne, to archiwum, archiwista, archiwistka zrobiliby wszystko, żeby je uwyraźnić. Pan robi natomiast wszystko, żeby się rozmyły.
Ma pani dobrą intuicję, dobrą intencję właśnie w odbiorze moich prac. Staram się, żeby pewne rzeczy jednak zostały w tej sferze niedomówień, niejasności, ale też jest to wyrazem tak zwanej gorączki archiwum, o której pisze Jacques Derrida, tego wrzenia, tego napięcia w segregatorach, w katalogach, ponieważ nie zapanujemy ostatecznie nad archiwami. One i tak będą żyły swoim życiem, będą swoją energią do nas przemawiały, więc to, że gdzieś czasami są o moich pracach jakieś przetarcia, jakieś zadrapania. To jest taki naturalny stan. Ja tego nie upiększam, tego nie modyfikuję. Jestem uczciwy w stosunku do tych pierwowzorów.
A skoro mówimy o archiwach, w pogoni za Hamletem to tytuł książki, którą napisała aktorka Anna Nowak. Anna Nowak od lat prowadzi archiwum artystyczne Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Jest autorką i redaktorką programów teatralnych oraz publikacji związanych z historią teatru.
Ta książka to jest jak gdyby odpowiedź na te wszystkie pytania, które zadawali mi nasi widzowie po zwiedzaniu teatru albo w czasie tego zwiedzania. No bo to nie polega tylko na tym, że proszę Państwa, tu jest scena, tu widownia, po prawej to, po lewej tamto, do widzenia. Tylko staram się przekazać tym ludziom no, trochę jakiejś tam wiedzy o teatrze, o historii teatru, no jakichś tam ciekawostek, prawda, tak zwanych głupotek. Jeden pan kiedyś bardzo ładnie powiedział, mówi, wie pani co, ja tak słucham pani i słucham, ale to tak jak jakieś opowieści o żelaznym wilku, proszę pani, to się w głowie nie mieści. Jak oni to wytrzymywali? No, wie pan, ja też nie wiem, jak oni to wytrzymywali. Tę tułaczkę, to przenoszenie się z miejsca na miejsce, no bo oczywiście szczęśliwcami byli ci, którzy na przykład dostali angażement do takiego teatru jak nasz, prawda? Z poważnym towarzystwem dramatycznym.
O jakim okresie mówimy?
Ta książka to jest od narodzenia publicznego teatru w Lublinie. No i potem tak ten zegar historii, to się przyspiesza, to się cofa, żeby tak mieć taki ogląd pełny, ale przede wszystkim to jest nasz teatr i to, co zdarzyło się w naszym teatrze. Cytuję tutaj fragmenty niepublikowanych wspomnień Ireny Ładosiówny, która wychowała się w teatrze, ba, urodziła się u nas w naszym teatrze.
Kiedy... Jak to?
No tak, no, ojciec był dyrektorem. Mhm. No troszkę wcześniej Irenka przyszła na świat. I matka grała do końca, no bo przecież to są pieniądze. Ma się przedstawienie zacząć, a tu Irenka chce wyjść na świat. No więc co robią? Natychmiast zastępstwo, egzemplarz biorą, to skreślamy, koleżanka jakaś przebrała się, robią zastępstwo. Irenka urodziła się za kulisami i pokazuje to miejsce, gdzie urodziła się Irenka. Oczywiście cała sala się dowiedziała, no bo lekarza trzeba było na gwałt, a lekarze przecież przychodzili na przedstawienie. urodziła się ta Irenka. I w czasie przerwy panie zebrały fundusz narodzinowy wśród publiczności i jedna z pań, tej położnicy, która leżała z tym dziecięcym pod sceną, bo bali się jej ruszyć. Przedstawienie szło, a Irenka, na szczęście się dziecko nie darło. Przestraszyło się chyba tego, co się dzieje.
Nie, po prostu od razu wiedziała,
nie, no,
że to
od razu,
teatr.
Po prostu wiedziała, jak się zachować.
Tak jest.
No i pani wręczyła mamusi kopertę i zdjęła szal z ramion, szal kaszmirowy, biały, przetykany srebrną nicią. I proszę sobie wyobrazić, że ten szal był talizmanem Ireny Ładosiówny i jest wiele zdjęć, jeszcze mam takie zdjęcia w archiwum, gdzie ona występuje z tym szalem. Po prostu z tym szalem się nie rozstawała. No takie różne historie są u nas w teatrze. Ja chciałam przedstawić ten teatr z drugiej strony rampy. Taką ludzką stronę teatru. To, co się pomija w takich opracowaniach poważnych. I myślę, że taki teatr, w ten sposób pokazany teatr, mówi więcej o tym teatrze niż suche daty, premiery. No chociaż o premierach. No też trzeba pisać, no bo przecież teatr czym żył? Sztuką i premierami. No a premiery były przeróżne. Zwiedzającym nie mieściło się w głowie, ale przynajmniej, takie głupie sztuki grali.
Jak to głupie?
No na przykład można się dowiedzieć, jak Czaszka Mordercy wyglądała. Człowiek o stu głowach. Dlaczego zgrzeszyła? Na czym polegała zemsta Korsykanki? Albo co takiego zrobiła córa piekła. No i tym podobne rzeczy. No tytuł musiał przyciągać przecież. 800 miejsc na widowni. Codziennie graj. Utarg tylko z kasy. Przecież tylko z kasy żyli. No więc te sztuki musiały być takie chwytające za serce. Oczywiście lubelska publiczność nie chorowała na teatromanię i różnie bywało z zapełnieniem tych miejsc. Przeważnie świeciła widownia pustkami. Dlatego dyrektorzy używali różnych lepów na widza. No piękne określenie. Lep na widza. I cóż to były za lepy na widza? No na przykład gościnne występy. Wtedy nieważne było, co grają. No na takich występach gościnnych, ci gościnni wielcy aktorzy pokazywali się w swoich wspaniałych rolach. Po raz pierwszy na przykład lubelska publiczność mogła zobaczyć Szekspira, Słowackiego, Schillera, ale to nieważne było, co grają. Grunt, że potem można było powiedzieć, widziałem wielkiego lwa, czyli Bolesława Leszczyńskiego, albo na Zimajerce byłem, a to, w czym wystąpiłem, nieważne.
W przyszłym tygodniu wrócimy do tego, co ważne w mijającym roku, a o czym opowiadaliśmy w programie.
Nie tylko rozrywkowa, niedziela radiowa.
Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Krzysztof Mysiak i Grażyna Lutosławska.